сестры, chciałbym, żebyśmy mieli dzisiaj chwilę czasu, abyśmy mogli odpoczywać też przy stole. I nim też przystąpimy do tego stołu pańskiego, to chciałbym, abyśmy zajrzeli do Bożego Słowa i abyśmy mogli przypomnieć sobie fragment Bożego Słowa, którym zazwyczaj dzielę się tylko w okresie świąt Bożego Narodzenia. Ale fragment Bożego Słowa jest bardzo ważny, jest bardzo istotny, dlatego że mówi o czymś, co właściwie jest nieodłączne, czy też powinno być nieodłączne przez 360 parę dni każdego jednego roku. Błogosławieństwo Symeona, ponieważ chciałbym dzisiaj do niego wrócić i oczywiście nie opowiem tego wszystkiego w taki sposób, w jaki chciałbym odpowiedzieć. Ja z miłą chęcią polecam, aby wrócić do mojego kazania sprzed 3 lat, kiedy głosiłem bardzo obszerne kazanie na ten temat, dosyć wyczerpujące. Ja myślę, że ono jest gdzieś tam w naszych magazynach wirtualnych, a jeżeli nie, to ja na pewno je mam u siebie w telefonie nagrane, ponieważ ja często do niego wracam. Chciałbym dzisiaj właściwie skoncentrować się tylko nad kilkoma rzeczami. Chciałbym właściwie zaakcentować te rzeczy. Wierzę w to mocno, że my ciągle jeszcze jesteśmy w tym okresie, kiedy ciągle jeszcze wspominamy narodziny Jezusa Chrystusa, czy też ciągle świętujemy Boże Narodzenie. Dla tych, którzy nie są, to chcę powiedzieć, że na przykład w Kościele Prawosławnym właściwie teraz jest okres świąt Bożego Narodzenia. A więc to nie jest tak odległy czas. Możemy się jednoczyć z braćmi i siostrami w Kościele Prawosławnym i będziemy mogli powiedzieć, że ciągle świętujemy Boże Narodzenie. Drodzy bracia, drogie siostry, przeczytajmy fragment Bożego Słowa, który jest zapisany w Ewangelii Łukasza w 2 rozdziale od 25 wersetu do 32 wersetu. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział od 25 wersetu, czytamy takie słowa. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy, bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu tego Twego izraelskiego. Do tego miejsca, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele. Ja ciągle mam wrażenie, kiedy my mówimy na temat świąt Bożego Narodzenia, że ciągle dla wielu chrześcijan, a może dla większości chrześcijan, Boże Narodzenie ściśle wiąże się z prezentami, z choinką, z bombkami, paczkami, 12 bądź 24 potrawami i z wielką ilością wolnych dni. Ale drodzy bracia, drogie siostry, ja chciałbym, abyśmy byli świadomi, że my przede wszystkim, oprócz tamtych wszystkich rzeczy, które wymieniłem, które są fajne i które są ważne, najważniejszą rzeczą, jaką powinniśmy świętować, to to, że narodził się Jezus Chrystus, nasz Król, nasz Zbawiciel. Narodził się ktoś, kto ma władzę nieograniczoną. Narodził się ktoś, kto wyrósł z małego dziecka na potężnego Boga. I mam wrażenie, że nieraz, kiedy chrześcijanie opowiadają o Bożym Narodzeniu, to niewiele się różnią od większości, że tak powiem, tej takiej teoretycznej chrześcijańskiej, jak to się mówi. Wczoraj zaglądałem do statystyk, 90% Polaków deklaruje przynależność do chrześcijaństwa, tak? Ponad 80% przynależność do Kościoła rzymskokatolickiego, ale już tylko 40% deklaruje, że chodzi do Kościoła. I mówię tutaj o statystykach Kościoła rzymskokatolickiego. A więc, drodzy bracia, drogie siostry, w tym tak chrześcijańskim wydawałoby się kraju, my ciągle zamiast świętować i celebrować narodziny Króla Jezusa Chrystusa, my ciągle bardziej koncentrujemy się na tym, co otacza święto Bożego Narodzenia. I szkoda, dlatego że bardzo wiele tracimy w momencie, kiedy nie zdajemy sobie sprawy z tego, co właściwie wydarzyło się w Betlejem i co właściwie nam to daje, każdemu z nas. I chciałbym dzisiaj też na podstawie Symeona, bo nie jest on jedynym, że tak powiem, przykładem, ale jednym z kilku, na podstawie jego życia, co my powinniśmy widzieć w tym, co narodziło się w Betlejem, w Jezusie Chrystusie. Drodzy bracia, drogie siostry, Jezus Chrystus narodził się w Betlejem, ale nie jest to też tajemnicą, że jest to pewnego rodzaju symbolem, ponieważ Jezus Chrystus, abym ja był zbawiony, musi się narodzić w moim sercu. Nie wystarczy, aby Jezus Chrystus narodził się w Betlejem, to żebym ja był zbawiony. To jest bardzo mylne, kiedy dzisiaj chrześcijaństwo uważa, że Jezus Chrystus, skoro narodził się w Betlejem, to ja jako Polak, czy katolik, czy zielonoświątkowy, to ja już jestem zbawiony. To jest bzdura. To jest totalna bzdura. Jeżeli Jezus Chrystus nie narodzi się w twoim i w moim sercu, to bez względu na to, w jakim kościele nie będziesz, pójdziesz prosto do piekła. I chciałbym przy tej okazji powiedzieć nam, drodzy bracia, drogie siostry, że mimo tego, że żyjemy tak szybko, mimo tego, że Kościół bardzo intensywnie pracuje, mniej bądź więcej, mimo tego, że tak wiele mówi się na temat wielu różnych rzeczy, to przestaje się w ogóle mówić na temat tego, że Jezus Chrystus przyjdzie. Bo ludziom zaczyna być coraz bardziej lepiej na ziemi. I w Kościele jest coraz bardziej lepiej. Tylko tyle, że chciałbym, abyśmy mieli tą świadomość, że ten mały w Betlejem, który narodził się, który wyrósł, który umarł, który po 3 dniach zmartwychwstał, który poszedł do nieba, przyjdzie z powrotem po to, aby zabrać swoje dzieci. I czy my mamy tego świadomość, drodzy bracia, drogie siostry? To jest bardzo ważne. Mam nieraz wrażenie, że żyjemy tak trochę nieraz w oderwaniu. Oczywiście nie mówię tylko i wyłącznie o nas, mówię w ogóle o nas, o Europejczykach, o Polakach, o chrześcijanach. Chciałbym, drodzy bracia, drogie siostry, pokrótce dosłownie dzisiaj, abyśmy zajrzeli, abyśmy przyjrzeli się, co było charakterystyczne dla Symeona. Po pierwsze czytamy, drodzy bracia, drogie siostry, że może nie będę opowiadał, nie będę może starał się tutaj nam tej historii w jakiś sposób przybliżać. Wierzę w to mocno, że jeżeli będziecie zachęceni, to przegracie sobie moje kazanie sprzed 3 lat i wtedy nieco więcej na ten temat będziecie mogli się dowiedzieć. Ale w 25 wersecie przede wszystkim to, co jest bardzo istotne, czytamy o 3 cechach, które posiadał Symeon. 3 cechy, które posiadał Symeon, drodzy bracia, drogie siostry. I mimo o tych 3 cechach powiem pokrótce, to chcę jeszcze na jedną rzecz warto zwrócić uwagę naszą w tym fragmencie Bożego Słowa. Dlatego, że aż trzykrotnie możemy przeczytać, że Symeon był napełniony Duchem Świętym. I to jest bardzo ważna rzecz. To jest bardzo ważna rzecz, drodzy bracia, drogie siostry. O tym może nieco chwilkę później. Ale czytamy w 25 wersecie, że Symeon miał 3 cechy. 3 cechy, które myślę, że dzisiaj wielu wierzącym, mi bardzo często brakuje tych cech. A bez tych cech niestety nie można zobaczyć w Jezusie Chrystusie nic innego, jak tylko i wyłącznie malutkie dzieciątko, jak tylko i wyłącznie przyczynę do tego, żeby spotkać się z rodziną przy 12 potrawach, jak nic innego, jak tylko, żeby może paczkę wziąć spod choinki, czy też ładnie przyozdobić dom, czy też, nie wiem, poleżeć bykiem przez 3 dni w domu. Nic więcej bez tych 3 cech nie będziemy widzieć w Jezusie Chrystusie, w nowonarodzonym, tym malutkim w Betlejem. On zawsze dla nas tylko takim małym Jezuskiem zostanie. A więc jakie 3 cechy były charakterystyczne dla Symeona, drodzy bracia, drogie siostry? Jakie 3 cechy? Po pierwsze, może wszystkie 3 wymienię. Po pierwsze, Symeon był sprawiedliwy, po drugie, Symeon był bogobojny, po trzecie, Symeon oczekiwał. 3 cechy. Które były bardzo charakterystyczne dla Symeona. Po pierwsze, Symeon był sprawiedliwy. Inne tłumaczenie mówi i używa innego słowa tutaj. Symeon był prawym człowiekiem. Co to znaczy był prawym człowiekiem, drodzy bracia, drogie siostry? Jak powiedziałem, nie chciałbym może dzisiaj w jakiś sposób zbyt mocno rozwodzić się, ponieważ musielibyśmy dużo więcej czasu tu spędzić. Ale jeżeli miałbym określić, jaki był Symeon pod słowem prawy, sprawiedliwy, no to chyba najprostszą rzeczą, którą mógłbym zrobić, to powinienem otworzyć drugą księgę mojżeszową i powiedzieć tak. Symeon nie czynił sobie podobizny innego Boga i nie kłaniał się tymże Bogom. Symeon nie nadużywał imienia Pana Boga swego. Symeon zawsze pamiętał o dniu, kiedy trzeba święcić Boga. Symeon zawsze przychodził do kościoła, aby wywyższać Boga w odpowiednim czasie. Symeon zawsze czcił ojca i matkę. Symeon nigdy nikogo nie zabił, ani duchowo, ani cieleśnie. Symeon nigdy nie cudzołożył, ani duchowo, ani cieleśnie. Symeon nigdy nie okradł nikogo, ani cieleśnie, ani duchowo. Symeon nigdy nie skłamał i Symeon nigdy nie zazdrościł. To taka uwspółcześniona forma 10 przykazań, drodzy bracia, drogie siostry. Taki był Symeon. Biblia mówi, że on był prawym człowiekiem, że on był sprawiedliwym człowiekiem. A prawy człowiek, sprawiedliwy człowiek, kiedy mamy na myśli Stary Testament i Nowy Testament, to właśnie 10 przykazań stanowiło o tym, czy ktoś był prawy, czy ktoś był nieprawy. I mógłbym tu rozwinąć 10 przykazań, bo celowo użyłem słów cieleśnie i duchowo, bo pamiętacie o tym, że wymiar 10 przykazań ma, przynajmniej jest podwójny. Tyczy się naszego życia cielesnego i naszego życia duchowego. Tak? Można zabić ciało, ale można też zabić kogoś swoim słowem. Można okraść kogoś cieleśnie, ale można okraść kogoś duchowo. Jak wielu ludzi na przykład przypisuje sobie, że coś powiedziało, a tak naprawdę wcale tego nie powiedziało, tylko gdzieś zasłyszało. Przecież to jest kradzież. Można cudzołożyć cieleśnie, ale można w swoich myślach cudzołożyć. A więc, drodzy bracia, drogie siostry, przykazania mają wymiar i cielesny, i duchowy. Ale nie chcę mówić tutaj na temat dzisiaj przykazań. Chcę jedno powiedzieć, że Symeon był prawym i sprawiedliwym człowiekiem. Po drugie, Boże Słowo mówi, że Symeon był bogobojny. I słowo bogobojny w języku oryginalnym, który tutaj jest zawarte, ono nie ma na myśli, to nie jest może trafne tłumaczenie w tym momencie. Bo jak samo słowo mówi, bogobojny, to nie ma znaczenia tutaj takiego, że Symeon miał bać się Boga w sensie, że ojejku, Bóg, jejku, boję się go strasznie. Nie, dlatego że Jezus Chrystus kochał człowieka i wcale nie chciał, aby ludzie się bali w jego w taki sposób, w jaki my mamy na myśli, kiedy mówimy, że ktoś się kogoś boi. Absolutnie nie. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale Jezus Chrystus mówi: nazywam was, jesteście moimi przyjaciółmi. Czy wy widzieliście kiedyś przyjaciela, którego się trzeba bać? No nie. Przyjaciel, jeżeli ktoś jest moim przyjacielem, to ja się jego nie boję, ja mam do niego zaufanie. A więc Jezus Chrystus wcale nie chciał, nie oczekiwał tego, że my się mamy Jego bać. Ale bogobojność w tym znaczeniu, prawdziwym, tym wiernym tłumaczeniu, ono oznacza przede wszystkim respektowanie praw i zasad, które wytyczył Jezus Chrystus. I czytamy, że Symeon respektował wszystkie założenia, które były w Starym Testamencie. My mamy już Nowy Testament. My już mówimy o Jezusie Chrystusie, który narodził się. Jakie prawa dzisiaj są, drodzy bracia, drogie siostry? I tu również powinienem otworzyć Pismo Święte. Nie będę już tego robić, ponieważ znowu gdzieś pójdę w jakąś uliczkę i stracę kilka minut. Może nie stracę, ale nie powiem tego, co chcę. Ale powinienem otworzyć. Boże Słowo i powinienem zacytować pewne fragmenty z tego Bożego Słowa, co to znaczy być bogobojnym. A w jednym z tych fragmentów jest napisane, nie będziecie opuszczać zebrań swoich. A w innym miejscu jest napisane, będziecie rozważać Słowo dniem i nocą. Psalm numer jeden, jakby ktoś chciał bardziej, dobitniej. A jeszcze w innym miejscu jest napisane, że będziesz kochał bliźniego swego. A jeszcze w innym miejscu jest napisane, że będziesz pomagał wszystkim swoim bliźnim, ale najbardziej i najwięcej domownikom wiary. Drodzy bracia, drogie siostry, to jest bogobojność. To jest bogobojność. Być bogobojnym to znaczy się modlić, to znaczy się czytać Pismo Święte, to znaczy być w nabożeństwie, to znaczy być, jak to się mówi, na usługach Boga 24 godziny na dobę, otwartym na to, aby Bóg mną mógł się posłużyć. To znaczy być bogobojnym. Co to za bogobojność, kiedy ktoś mówi, no ja jestem chrześcijaninem, ale nie mam czasu czytać Bożego Słowa, ale nie mam czasu się modlić, ale nie mam czasu chodzić do kościoła, ale nie mam czasu nikomu pomóc. Co to za bogobojność? To jest jakaś farsa, a nie bogobojność. Przyglądam się nieraz ludziom i zastanawiam się, czy naprawdę aż tak daleko są, że nie rozumieją, czy po prostu tak bardzo oczy ich są zaślepione i nie chcą rozumieć. Po trzecie, drodzy bracia, drogie siostry, jest napisane, że Symeon oczekiwał. I to była trzecia cecha Symeona. On oczekiwał. I tutaj, gdyby miał rozwinąć tę cechę, to chyba powinienem zadać dwa pytania. Czy my w ogóle na coś czekamy? I na co czekamy? Drodzy bracia, drogie siostry, ja powiem tak, że jak przyglądam się w ogóle ludzkości, bo oczywiście mówię na temat życia duchowego, ale to się tyczy też i życia cielesnego, to mam nieraz wrażenie, że ludzie dzisiaj tak żyją, że na nic nie czekają. Na nic nie czekają. Oni żyją dniem dzisiejszym tylko. Podpierają jeszcze to bardzo często słowem i mówią, no bo w Biblii jest napisane, że dzień dzisiejszy ma swoje troski, a dzień jutrzejszy nie będzie miał swoich trosk. Tylko tyle, że to nie ma nic wspólnego z oczekiwaniem na to, co od Boga jest. Bo jeżeli ty na nic nie czekasz, jeżeli ja na nic nie czekam, to znaczy się, że ja nie postawiłem sobie żadnego zadania już. Ja już nic więcej nie czekam, nie oczekuję od Boga. Moje życie w pewnym momencie stanęło na gdzieś tam pewnym poziomie i ono już dalej nie wspina się. Drodzy bracia, drogie siostry, warto zadać sobie pytanie, na co ja oczekuję? Czego ja oczekuję w życiu duchowym? Czy w ogóle są kwestie, że mogę powiedzieć, pastorze, oczekuję na to, że w tym roku przeczytam całe Pismo Święte. Pastorze, oczekuję, że w tym roku uda mi się, że będę codziennie o godzinie, nie wiem, 8 rano modlił się. Pastorze, oczekuję, że w tym roku zmieni się mój tryb życia, bo w zeszłym roku ani razu nie znalazłem się na poniedziałkowym czy wtorkowym spotkaniu, a w tym roku chociaż z raz będę chciał być. Pastorze, oczekuję, że w tym roku zaproszę 10 braci i siostry ze zboru, bo może jeszcze tego nigdy nie zrobiłem. Nie wiem, ja mógłbym tu mnożyć, słuchajcie, te przykłady. Ja może powinienem jeszcze niżej zajść, głębiej i powiedzieć, że ktoś przyjdzie i powie, pastorze, oczekuję, że w tym roku zacznę się modlić o chrzest w Duchu Świętym, ponieważ nigdy tego nie robiłem. Oczekuję, pastorze, że w tym roku będę się modlił i Bóg odnowi dary Ducha Świętego w moim życiu. A później będę widział Jego owoce. O, dzisiaj chrześcijanie wypracowali sobie sztuczne owoce. Tak, można sztucznie wypracować bardzo dobre owoce. Bardzo dobre. Ktoś mi powie, że to jest nierealne, ależ to jest bardzo realne. Kiedyś jedliśmy wszystko to, co naturalne. Był sok z pomarańczy prawdziwy, były jabłka prawdziwe, była kukurydza prawdziwa, było żyto, pszenica prawdziwe. A dzisiaj mamy pszenicę, żyto, mamy sok z pomarańcza. Wszystko mamy, tak? Tylko zastanawiamy się i mówimy, no wiesz co, to jest zmodyfikowane jedzenie. Czy wy się zastanawialiście, co to znaczy zmodyfikowane? To znaczy się sztuczne. Sok z pomarańczy. O naturalnym smaku pomarańcza. Skład, sama chemia. Pomarańcza w ogóle nawet nie widziało na oczy. Smakuje jak pomarańcza. I dzisiaj wiele ludzi wykształtowało w sobie owoce Ducha Świętego w sztuczny sposób. Oni są mili, oni są uprzejmi, oni są cierpliwi. Tylko tyle, że to nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym. Zatem nie ma mocy i to jest nieprzekonujące. To nikogo nie przekonuje. Drodzy bracia, drogie siostry, czego? Czy w ogóle zastanawialiście się, czego oczekujecie w tym roku? Warto jest wytyczyć sobie pewne zadanie. To nie oznacza, że ja muszę się już teraz martwić i już jutro myśleć, jak to teraz zmienię. Nie, jak planujesz i planujesz sobie urlop, wytyczasz sobie urlop, dzisiaj jest styczeń, a ty sobie urlop wytyczyłeś, nie wiem, w sierpniu czy w lipcu, to nie znaczy się, że ty jutro się już pakujesz. Zgadza się? Jak przeprowadzasz się do nowego mieszkania, nie wiem, na jesień, to nie znaczy się, że ty już jutro będziesz pakować swoje rzeczy i wystawiać je za próg. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, ale to jest to, co niektórzy mówią, a ja nie myślę, bo dzień jutrzejszy będzie miał swoje troski. Nie, 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 nie. To jest całkiem inna tematyka, inne zagadnienie, drodzy bracia, drogie siostry. Wytyczenie granicy sobie pewnej. Czy jest coś, co oczekujesz w 2017 roku w swoim duchowym życiu, że to ulegnie zmianie? To jest ważne, drodzy bracia, drogie siostry. Dotyczy się naszego życia, jak i ludzi, którzy obok nas są. A może ktoś przyjdzie i powie, pastorze, a ja w tym roku oczekuję, że zacznę się modlić za swoją żonę gorliwie, albo za swojego męża, albo za swoje dziecko gorliwie. Mógłbym tu wiele rzeczy przytoczyć. Warto jest oczekiwać. Czytamy, że Symeon, jego trzecia cecha, która była tak charakterystyczna, on oczekiwał. On oczekiwał, że coś się zmieni. I powiem wam, że to nie było łatwe, bo Symeon był w bardzo podeszłym wieku już. Całe życie oczekiwał. I myślę, że niejednokrotnie diabeł przyszedł i mówi, widzisz, ty czekasz, ale nic z tego nie będzie. Już umierasz prawie. Już jedną nogą w grobie jesteś. Ale Symeon czekał, bo Symeon doskonale znał swojego Boga i wiedział, że on się nigdy nie spóźnia. Panie, gdybyś tu był, nasz brat Łazarz by w ogóle nie umarł. Ale on nie umarł. Odsuńcie kamień i zobaczycie. Bóg się nigdy nie spóźnia, drodzy bracia, drogie siostry. Muszę iść dalej. Trzy cechy, które były charakterystyczne. I co dawały te trzy cechy, drodzy bracia, drogie siostry? Był człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy, bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Wiecie, kiedy był Duch Święty nad Symeonem? Wtedy, kiedy on był prawy, wtedy, kiedy on był bogobojny i wtedy, kiedy w jego życiu było konkretne oczekiwanie na konkretny cel. Wtedy nagle stąpił na niego Duch Święty i był nad nim. Dzisiaj wiele ludzi mówi, ja bym tak chciał mieć Ducha Świętego. No, powiem, że ja też. Ale jak patrzę nieraz na swoje życie, to wiem, że to jest dosyć trudne, bo to ja muszę pewne rzeczy odnaleźć w swoim życiu i poukładać. I ten Duch Święty, który był nad nim, objawił coś. Objawił coś Symeonowi. Wiecie, ja nie myślę, żeby ktoś na tej sali był, kto nie chciałby, aby Duch Święty jemu objawił pewne rzeczy. Ja mam w swoim życiu przynajmniej kilka takich rzeczy, że chciałbym, aby Duch Święty mi już dzisiaj objawił, jak one się dalej potoczą. Zgadza się? Każdy z nas ma takie rzeczy w swoim życiu. Chcielibyśmy poznać rąbek w naszej przyszłości. I to jest bardzo możliwe. To nie jest nic zakamuflowanego. Czytamy, że Symeon, który miał pewne cechy, trzy cechy, które pozwalały, aby Duch Święty spoczywał na nim, tenże Duch Święty objawił jemu, że on nie ujrzy śmierci, zanim nie będzie oglądał Chrystusa Pana. Dobra, nie rozwijam tego, bo bym musiał dużo czasu spędzić. Przyszedł więc z natchnienia ducha do świątyni. Z natchnienia ducha przyszedł do świątyni. Ja może tylko powiem tutaj na marginesie, ponieważ to jest temat, jeżeli bym go rozwinął, musiałbym powiedzieć całe kazanie. Nieraz potrzebujemy mieć nad sobą Ducha Świętego, abyśmy chodzili do kościoła. Jeżeli nie mamy Ducha Świętego, przestajemy chodzić do kościoła. Nie chcę tego rozwijać. Musiałbym długie kazanie powiedzieć na ten temat. Ale drodzy bracia, drogie siostry, warto jest walczyć o to, abyśmy mieli moc Ducha Świętego w swoim życiu. Ponieważ ta moc nieraz wygoni ciebie i mnie do kościoła. Kiedy twoje ciało leniwe powie, dzisiaj nie idę, bo jestem zmęczony, to Duch Święty, który będzie nad tobą, powie, idź, masz iść. I pójdziesz. A jak nie będziesz miał Ducha Świętego, twoje ciało zawsze wygra. Zawsze. Taki zmęczony jesteś, taki biedny jesteś, taki chory jesteś, taki utrudzony jesteś. A w ogóle zobacz na innych. O, tam jest pole do popisu. Oni niech chodzą, a ty zobacz. Gotowe, dziękuję. Ale kiedy masz Ducha Świętego nad sobą, w sobie, ten Duch Święty nie pozwoli ci patrzeć ani na innych, ani na to, co złe w twoim życiu, tylko będzie kazał ci patrzeć na to, co Jezus Chrystus chce widzieć. Ale wracam do Bożego Narodzenia. I czytamy, że zobaczył, przyszedł z natchnienia ducha do świątyni i zobaczył dziecko, które przyprowadzili rodzice, wziął je na swoje ręce i wielbił Boga. I powiedział tak, teraz puszczasz swego sługę, Panie, według słowa swego w pokoju. Wiecie, jak ciężko nam jest odejść z tej ziemi? I to z jednej przyczyny. Ponieważ brak nam jest w wielu kwestiach pokoju. Brak jest nam nieraz... Kto dzisiaj byłby gotowy odejść z tej ziemi? Drodzy bracia, drogie siostry, tak, pójdźmy tak w wodze fantazji trochę. Jesteśmy w okresie Bożego Narodzenia, tak? Mówią, że takie magiczne święta, wszystko się może zdarzyć, takie te... jakieś sreberka lecą z góry i nagle magia wielka. Kto dzisiaj z nas byłby gotowy umrzeć? No nikt. Nasuwa się drugie pytanie. Dlaczego nikt z nas dzisiaj nie jest gotowy umrzeć? Skoro jesteśmy wierzącymi ludźmi i znamy Pismo Święte i wiemy, dokąd idziemy. Wiecie dlaczego? Dlatego, że mamy niepokój w swoim sercu. Co stanie się ze wszystkimi rzeczami, w których jesteśmy zaangażowani? Jak one się potoczą? Nie mi byłoby ciężko dzisiaj umierać, ponieważ nie mam, chciałbym, nie miałbym do końca pokoju, jak się potoczą losy mojej rodziny, moich dzieci. Ktoś pomyśli o wnukach, ktoś pomyśli o jakimś rozpoczętym dziele, ktoś pomyśli o jakiejś rozpoczętej misji, ktoś pomyśli o jakiejś nowej pracy, którą rozpoczął, ktoś pomyśli o tym, że jeszcze chciałby coś zobaczyć, a nie zdąży. Brak nam jest pokoju, drodzy bracia, drogie siostry. I brak tego pokoju powoduje, że bardzo często nie jesteśmy gotowi na odejście. Ja już nie mówię o pokoju, który bardzo często nam jest potrzebny w każdym jednym dniu, w każdej jednej decyzji. O pokoju, który jeżeli nie wypływa stąd, jest bardzo szybko zachwiany. Ostatnio o tym mówiłem, więc nie będę powielał tego. I czytamy, że kiedy zobaczył Jezusa Chrystusa, to czytamy, Pismo Święte mówi, że teraz może odejść w pokoju. Kiedy Jezus Chrystus rodzi się w twoim i w moim sercu, zaczyna wypełniać Jego pokojem, takim pokojem, który nawet jeżeli trzeba, to pozwoli ci odejść z tej ziemi, nie wiedząc, co będzie dalej w różnych dziedzinach i kwestiach życia, w których byłeś zaangażowany, czy też uczestniczyłeś. Drodzy bracia, drogie siostry, to jest coś wspaniałego, kiedy my mamy taką świadomość, kiedy my możemy czuć Jezusa Chrystusa w swoim sercu. To jest coś niesamowitego. Puszczasz swego sługę, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały. I trzy rzeczy, i tym chciałbym zakończyć. Co zobaczył w Jezusie Chrystusie? Co zobaczył w Jezusie Chrystusie, co spowodowało, że tak wielki pokój wylał się na Symeona, że on był gotowy odejść z tej ziemi po tak długiej tułaczce? Trzy rzeczy, drodzy bracia, drogie siostry. Tylko trzy rzeczy. To jest coś niesamowitego. Ja powiem wam, że ja rozważam to słowo bardzo często. Ja wracam do niego, nieraz jadę, słuchawki wrzucam na uszy i to jest jedno z takich bardzo moich ulubionych kazań, ponieważ ja wiele tam wyciągam rzeczy do swojego życia, dla swojego życia. Po pierwsze, Jezus Chrystus, Symeon w Jezusie Chrystusie zobaczył, gdyż oczy moje widziały zbawienie. Wiecie, kiedy ludzie widzą Jezusa Chrystusa, kiedy świętują Boże Narodzenie, to oni widzą paczki, to oni widzą bombki, to oni widzą lampki, to oni widzą karpia w galarecie, to oni widzą makowiec dobry z orzechami, to oni dużo rzeczy widzą, ale nie widzą zbawienia. Drodzy bracia, drogie siostry, Jezus Chrystus narodził się po to, abyśmy zobaczyli w Jezusie zbawienie. Co to znaczy zbawienie? Mógłbym, i tu bym powiedział już znowu, musiał długie kazanie mówić. Ale zbawienie to jest nic innego, jak to, co wydarzy się, to, co już się rozpoczęło, a kwintesencją tego będzie to, co wydarzy się po śmierci twojej i mojej. A więc twoja wieczność. A więc to, przed czym ludzie dzisiaj się tak boją. I jak nieraz zaczynam mówić o śmierci, to mówią, nie chcę rozmawiać o ten temat. Ale dlaczego? Nie chcę, bo nie wiem, gdzie będę. Jak to nie wiesz, gdzie będziesz? W czyście ty już nie wierzysz? A, to takie. Drodzy bracia, drogie siostry, zbawienie, kiedy mówimy o zbawieniu, kiedy masz pewne zbawienia, to chcę ci powiedzieć, że to jest najlepsza reklama tego, co czeka ciebie po śmierci. Czy wy widzieliście reklamę, która mówiłaby coś na temat tego, co będzie po śmierci? Dzisiaj wszystko się reklamuje. Począwszy od lodówki, pralki, skarpetek, nie wiem, tabletek na żylaki. Wszystko! Tylko jednej rzeczy nie znajdziecie w telewizji. Jednej reklamy, jednego tematu. Co będzie po śmierci? Dlatego, że ludzie nie wiedzą. Bo nie znają Jezusa Chrystusa. Bo nie widzą w Jezusie Chrystusie tego, co On przyniósł. A On przyniósł zbawienie. On narodził się po to, abyś ty i ja mógł żyć wiecznie w niebie, gdzie nie będzie łez, gdzie nie będzie trosk, gdzie nie będzie chorób, gdzie będzie... super będzie. A dla tych, którzy kochają pieniądze, to nawet sobie po krawężniku złotym będą mogli wziąć. Bo jest napisane, że krawężniki ze złota będą wrotniki. Coś wspaniałego, drodzy bracia, drogie siostry. Zbawienie! Symeon zobaczył w Jezusie Chrystusie zbawienie. Po drugie, czytamy, że Symeon w Jezusie Chrystusie zobaczył kolejną rzecz, a mianowicie 32 werset, światłość. Symeon zobaczył światłość w Jezusie Chrystusie. Tego, czego dzisiaj ludzie potrzebują, jeżeli miałbym powiedzieć słowo światłość, należałoby postawić znak równanie i należałoby powiedzieć mądrość, wiedza, nadzieja. Jak często modlimy się i mówimy, Boże, my potrzebujemy Twojego światła, potrzebujemy Twojej mądrości, potrzebujemy światła, jak rozwiązać problemy, jakie podjąć decyzje. Światło to jest coś, co jest niezbędne, aby móc żyć. To jest jeden z trzech elementów, który powoduje, że żyje życie, że życie nie zamiera. A Jezus Chrystus później, kiedy wyrósł na dorosłego człowieka, to powiedział w jednym z fragmentów Ewangelii Jana, ja jestem światłem tego świata. Masz Jezusa, masz światło. Widzicie, jak my nie mamy światła, to jest tragedia. Nam się nieraz wydaje, że my w życiu duchowym zróbcie eksperyment. Naprawdę, zamknijcie wszystkie okna, zróbcie ciemność całkowitą, pójdźcie do piwnicy, niech wam zawiążą oczy, okręcą trzy razy wokół osi. zgaszą światło i zamilkną i powiedzą idź. Zobaczycie, co to znaczy ciemność. Wtedy zaczynamy szukać światła. Chcemy znaleźć chociaż iskiereczkę jakąś, która nas naprowadzi. No, pierwsze są ziemskie sposoby, czyli mówimy, jejku, gdzie ja dałem zapałki, gdzie świeczki są, gdzie latarka, no jest, ale baterii nie ma, no. A później? Później szukasz iskierki, bo wiesz, że jeżeli znajdziesz chociaż maleńką odrobinkę iskiereczkę jakąś światłości, to będziesz miał co? Punkt odniesienia, gdzie jesteś. I powiesz, aha, to światło świeci tam. Czyli tu jest stół, a tu jest komoda, a tu może schody są. I już jesteś uratowany. Jezus Chrystus bardzo często jest ostatnią iskierką w twoim i w moim życiu. Jeżeli nie nauczymy się dostrzegać tej iskierki, całe nasze życie diabeł pochłonie i zeżreje. Symeon zobaczył w Jezusie Chrystusie światło. A co my widzimy? I po trzecie, drodzy bracia, drogie siostry, jeszcze jedną rzecz Symeon zobaczył w Jezusie Chrystusie. Chwałę. Symeon zobaczył w Jezusie Chrystusie chwałę. Czym my się lubimy chwalić? Czym my się lubimy chwalić? Chwalimy się swoimi dobrami materialnymi, lubimy się chwalić swoimi umiejętnościami, chwalimy się swoim hobby. Ale kiedy ostatni raz chwaliłeś się Jezusem Chrystusem? Kiedy ostatni raz stałeś przy kimś i mówiłeś, słuchałeś, jak ludzie się chwalą, a ty mówiłeś, a ja mam Jezusa Chrystusa. A ja cieszę się, że mam Jezusa Chrystusa. On zobaczył chwałę. W Jezusie Chrystusie zobaczył chwałę, drodzy bracia, drogie siostry. Coś, co można wynieść na pierestał. Coś, co można pokazać innym ludziom. Coś, z czego można być dumnym. W Jezusie Chrystusie jest chwała. Dla wielu ludzi dzisiaj chwała jest w koncie bankowym, w tytule, przed nazwiskiem, w popularności w społeczeństwie, w posiadaniu drogiego samochodu, drogiego domu, drogich wakacji, drogich ciuchów. Nie wiem. Pewnie mógłbym wymienić jeszcze 100 różnych innych rzeczy. Ale co dla mnie, dla wierzącego człowieka dzisiaj jest największą chwałą, źródłem, czym ja się mogę chwalić przed innymi? Czy jest to Jezus Chrystus? A jeżeli tak, to kiedy ostatnio w praktyce to uczyniłeś? Wczoraj, kiedy mieliśmy tu spotkanie, powiem, że zadowolony byłem. Dlatego, że wielu z tych osobom mogliśmy wczoraj powiedzieć, że a my się chwalimy z tego, że mamy Jezusa Chrystusa. I to jest coś niesamowitego, drodzy bracia, drogie siostry. Bo masz przed sobą niby chrześcijanina. A on robi takie oczy. Co?
Sumując. Drodzy bracia, drogie siostry. Jeżeli pragniemy, aby nasze życie było wypełnione Duchem Świętym, który bardzo często przyczyną jest tego, że prowadzi cię do świętego miejsca, prowadzi cię do kościoła. I nie mam tutaj na myśli budynku, ale prowadzi cię do miejsca, gdzie ludzie zgromadzają się po to, aby wielbić Boga, po to, aby kosztować Boga, po to, aby wołać za tymi, którzy cierpią i potrzebują tego Boga. Ten Duch Święty często nie pozwala ci być leniwym. Ten Duch Święty sprawia, że ty chcesz działać dla Pana. To chcę wam powiedzieć, że trzy cechy wyróżniały Symeona. I te trzy cechy powinniśmy szukać w swoim życiu. Po pierwsze, być sprawiedliwym, prawym. Po drugie, być bogobojnym. I po trzecie, oczekiwać. Mieć konkretny cel, na co oczekujemy. Aby nasze życie nie było bezwartościowe. Aby nasze życie nie było puste, takie z dnia na dzień. Przyszło 90 czy 100 lat. Pogrzebali, koniec. Nie, drodzy bracia, drogie siostry, oczekuj. I dalej Czytaliśmy, że Symeon zobaczył w Jezusie Chrystusie. Kiedy zobaczył Jezusa Chrystusa, on przede wszystkim uspokoił się. On przede wszystkim został napełniony pokojem do tego stopnia, że mógł z tej ziemi odejść. I trzy rzeczy spowodowały, które zobaczył w Jezusie Chrystusie, że tak wielkim pokojem był obdarowany. Po pierwsze, on zobaczył zbawienie w Jezusie Chrystusie. Po drugie, on zobaczył światłość w Jezusie Chrystusie. I po trzecie, on zobaczył chwałę w Jezusie Chrystusie. Życzę nam tego, drodzy bracia, drogie siostry, abyśmy mogli i my w swoim życiu dostrzec te wszystkie elementy w Jezusie Chrystusie. Abyśmy właśnie takiego Jezusa Chrystusa czcili. Abyśmy przede wszystkim o takim Jezusie Chrystusie myśleli i takiego Chrystusa wielbili. A później, żebyśmy dopiero myśleli o paczkach, prezentach, karpiu w galarecie i makowcu.